Henryk Sienkiewicz w znanej powieści W pustyni i w puszczy opowiada, jak to polski chłopiec Staś Tarkowski znalazł się wśród wojsk mahometańskich w Sudanie. Ich wódz Mahdi wzywa go i proponuje, by stał się muzułmaninem. Czy chcesz przyjąć moją naukę? Pyta. Staś odpowiada, że nie może przyjąć nauki, której nie zna. To ją poznasz, mówi Mahdi. Na to Staś, gdyby nawet ją przyjął, uczyniłbym to ze strachu, jak tchórz i człowiek podły. A czy zależy ci na tym, by twoją wiarę wyznawali tchórze i ludzie podli? Jestem chrześcijaninem, jak i mój ojciec. Wiedział Staś, że naraża się na niełaskę muzułmanów, a nawet na więzienie. Znajomy Grek, chcąc go ratować, namawiał, aby przyjął naukę Mahometa od tak na zewnątrz, ale w duchu i tak pozostał chrześcijaninem. Staś uznał to za obłudę. Po upadku powstania węgierskiego, wskutek druzgocącej klęski pod Temeswarem w dniu 9 sierpnia 1849 roku wojska węgierskie i wojska polskie wycofały się na teren turecki. I tam Polacy, jak mówią historycy, skompromitowali się. Mianowicie kilku oficerów, bojąc się ewentualnego wydania w ręce Rosjan, przyjęło islam. Wśród nich był ostatni wódz tego powstania, generał Józef Bem. Okazało się, że miał rację Lew Tołstoj, gdy mówił: dla wiary, jak i dla miłości, potrzeba odwagi, potrzeba męstwa. Nie chodzi tutaj o ostentację, manifestowanie pobożności, aby ludzie widzieli, bo to wynika z egocentryzmu, jest ukazywaniem siebie, swoich zasad. Chodzi tu o wierność, o miłość do Boga. Święty Polikarp, biskup Smyrny w Azji Mniejszej, uczeń świętego Jana Apostoła, został aresztowany w 156 roku po Chrystusie. Ma już 86 lat. Nie uznaje bogów Rzymu, bogów państwowych. Jest więc oskarżony o bezbożność. Władze państwa wytoczyły mu proces sądowy. Proces toczy się na miejscowym stadionie. Prokonsul, sędzia, zwraca się do niego, jak to jest zapisane w aktach męczeństwa: przysięgnij na bogów naszych, a uniewinnię cię. Przeklnij Chrystusa. Od 86 lat mu służę, odpowiedział Polikarp, i nigdy nie uczynił mi nic złego. Jakże mógłbym przeklinać mojego króla, który mnie zbawił? Dlaczego zwlekasz? Woła prokonsul. A tłum woła: na stos Polikarpa. I zostaje przygotowany stos suchego drzewa. Chcą przybić Polikarpa do drzewa. Polikarp mówi, że to niepotrzebne. Przy pomocy Bożej wytrzyma ogień. Zostaje tylko przywiązany. Wtedy modli się tak: Panie Boże Wszechmogący, Ojcze umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, błogosławię Cię, iż uczyniłeś mnie godnym tego dnia i tej godziny. Gdy skończył modlitwę, zostaje podpalony ogień. To były pierwsze wieki chrześcijaństwa, a wiek XX. Iluż świadków Chrystusa aż do krwi. To wiek męczenników. Więcej ich było niż w wiekach pierwszych. Oto 12 czerwca co roku obchodzimy w Polsce wspomnienie 108 męczenników z ostatniej wojny. Właśnie dzisiaj. Oni zostali beatyfikowani w Warszawie w 1999 roku przez papieża Jana Pawła II. Wśród nich błogosławiony ksiądz Jerzy Kowalski, salezjanin, w Oświęcimiu, w obozie koncentracyjnym, w tajemnicy nosi różaniec. Odmawia go sam, a także zachęca innych. I w obronie różańca oddał swe życie. W ostatni dzień maja 1942 roku rozeszła się wiadomość, że część księży zostanie przetransportowana do Dachau. Tam była większa możliwość przetrwania. W grupie 60 był ksiądz Józef. Niestety, esesman Policz wyłączył księdza Józefa, bo na jego rozkaz nie podeptał w łaźni różańca. Za to czekała go kompania karna, surowa kara. I tak się stało. 3 lipiec był ostatnim dniem kompanii karnej. Niemcy prześcigali się w okrucieństwie. Wśród maltretowanych znalazł się ksiądz Józef. Kazali mu wejść na beczkę i przy szczydarstwach wygłosić kazanie. Ksiądz Józef Kowalski spokojnym głosem odmawiał: Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, po Twoją obronę, witaj Królowo. Słowa modlitwy, a szczególnie Ojcze nasz, zrobiły na wszystkich, a nawet na niektórych gestapowcach, głębokie wrażenie. Po modlitwie kapo zepchnął księdza Józefa z beczki i skopał go. Zmaltretowany, pobity kapłan nie załamał się. Z trudem dotarł na swój blok i ostatnie godziny życia spędził w nocy z 3 na 4 lipca 1942 roku na jednej pryczy razem z Zygmuntem Kolankowskim, który żył do naszych czasów. Emeryt, profesor Polskiej Akademii Nauk. On stwierdza, że ksiądz Józef modlił się najpierw sam, a potem z nim. Po skończonej modlitwie esesman Mitas wezwał leżącego na pryczy księdza Józefa. Ksiądz Kowalski, idąc, miał świadomość, że idzie na śmierć. Zostawił Zygmuntowi ostatnią kromkę chleba i żegnając się powiedział: módlcie się za mnie i za moich prześladowców. Żył 31 lat. Został zmasakrowany, utopiony w beczce z fekaliami. Rano znaleziono jego ciało przy wejściu do bloku. Święty Augustyn powiedział: jeżeli twa wiara nie budzi żadnego sprzeciwu w otoczeniu, zastanów się, czyś w ogóle zaczął być chrześcijaninem. W Ewangelii tyle jest prawd przeciwnych poglądom i sposobom życia naszego środowiska, otaczających nas ludzi, że byłoby dziwne, gdyby nasze życie według wiary nie stawało się cichym, a nawet głośnym wyrzutem przeciw różnym praktykom, nie spodobało sprzeciwu bliźnich. Chrystus mówi: nie bójcie się. Bóg zna nas, zna też nasze siły. Wszystkie nasze włosy na głowie są policzone. Bóg opiekuje się nawet wróblami, ale to nie znaczy, że uczyni cud i nas wybawi od prześladowań. Nie. Będziemy cierpieć, będziemy prześladowani, ale naprawdę nasza ojczyzna jest w niebie. Duszy zabić nie mogą. Trzeba bać się tego, co duszę i ciało może zatracić w piekle. Trzeba więc wiarę wyznawać, bronić jej, nie bać się zabierać głosu w jej obronie, nawet narażać się opinii publicznej, bo są sytuacje, w których nie wolno milczeć. Bo jeśli milczymy, wtedy wyrażamy zgodę na zło. stajemy się tchórzami. Włoskie pismo Citanowa opublikowało list czytelniczki z Rzymu. Pisze: w biurze często zdarzają się rozmowy wśród kolegów na temat religii. Niestety zwykle bez szacunku, bez znajomości problemów. Koledzy z wielką łatwością krytykują, wyśmiewają się rzeczy świętych. Kilka razy zabierałam głos i to ostro, bo nie mogę ścierpieć, gdy ktoś mówi takie głupstwa, obraża moje najświętsze przekonania i uczucia. Skutek całkowicie negatywny, zniechęcający. Uważają mnie za kogoś, kto nie żyje rzeczywistością, za bigotkę. Zaczęto kpić ze mnie, izolowano mnie. Teraz nie wiem, czy zabierać głos, czy lepiej milczeć. W sytuacjach, gdy milczenie oznacza zgodę na zło lub akceptację zła, milczeć nie wolno. Trzeba mówić, ale należy zachować spokój, pozbywać się złości, mówić spokojnie, delikatnie. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie, mówi Jezus. We Francji Ludwik Adolf Perrot 100 lat temu był uczniem gimnazjum. Mieszkał w internacie, w dużym mieście. Dzielił pokój z kilkoma kolegami. Codziennie przed snem odmawiał pacierz. Jak w domu, tak i tutaj klękał przy łóżku, a jego koledzy zaczęli go wyśmiewać. Patrzcie, jaki pobożny. Pewnie zostanie księdzem, może biskupem. Ludwik nie zwracał uwagi na kpiny i każdego wieczoru spokojnie modlił się. Jeśli to wam sprawia przyjemność, to codziennie będziecie mieli okazję do takiej małej rozrywki. Ten spokój i uśmiech Ludwika rozbroiły kolegów. Już potem nie kpili z niego. I rzeczywiście później został księdzem, a nawet biskupem Oton, potem kardynałem. Dobroć i spokój to najlepsze sposoby w obronie wiary. Ujawnianie przekonań religijnych bywa krępujące, zwłaszcza wobec ludzi, co do których uważamy, że mogą mieć odmienne zapatrywania. Ale musimy starać się na to odwagę. Poczucie godności nie pozwala się nam poniżać. Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Bogiem, mówi Jezus. Wyznanie wiary jest nie tylko słowne, ale poprzez życie, wzorowe życie chrześcijańskie. Miłość w rodzinie, szacunek dla człowieka w pracy, w szkole, przeżegnanie się, zdjęcie nakrycia głowy przed kościołem, krzyż na ścianie w naszym domu, krzyżyk na piersi. Dziś szatan uderza w naszą wiarę w różny sposób. Poprzez gazety, telewizję, radio wyśmiewa nawet samego Chrystusa z jego nauczania. Tak, politycy, dziennikarze, aktorzy, czyni nawet. Jesteśmy kuszeni, ale musimy być mężni. Pamiętajmy, że diabeł jest inteligentny, ale to jest inteligencja zła. I człowiek uczony bez moralności jest, można powiedzieć, złym człowiekiem. Inteligencja bez moralności, bez etyki, to podobieństwo do ducha zła, szatana. Profesor uniwersytetu odwiedził młodzież szkoły średniej. Należy do stowarzyszenia Opus Dei, Dzieło Boże. Zaproszono go, aby z młodzieżą porozmawiać na temat etyki seksualnej. Mówił o wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej, bo to jest wymaganie miłości. I wtedy powstał wielki wrzask, że to nierealne. Celibat to księża, zakonnice. Zdumienie ogarnęło wszystkich, gdy profesor powiedział, że sam żyje w celibacie, że jako człowiek świecki zachowuje czystość seksualną. Nie bójcie się, mówi Jezus. Lęk to jedno z podstawowych uczuć, kiedy stajemy się wobec zagrożenia. Boimy się przypadków losowych, boimy się też i ludzi, którzy niejednokrotnie nadużywają swoich wpływów, swojej inteligencji, to w sposób niegodny. Nie bój się. Spełnij swój obowiązek. Mówimy do siebie i do innych. Strach bowiem może zaciemnić umysł. Nie bójcie się, mówi do nas Jezus. Trzeba dawać świadectwo prawdzie. Dziś człowiek ochrzczony nie może ze strachu czy wygodnictwa uchylać się od obowiązku świadectwa o Chrystusie, o Chrystusowej prawdzie. To świadectwo jest naszym obowiązkiem, a dajemy to przez życie zgodne z Ewangelią, czy też nawet w czasie szykan lub prześladowań ze strony ludzi bezbożnych, z odwagą. Wyznajemy wiarę słowami. Bo więcej trzeba bać się Boga niż ludzi. Nie bójcie się ludzi.